Za niecałe 4 lata ma być gotowy rurociąg Baltic Pipe, którym z Morza Północnego do Polski popłynie norweski gaz. Rurociąg ma połączyć systemy przesyłowe polski i duński z norweskim. Baltic Pipe wraz z gazoportem stworzy tak zwaną bramę północną, która ma ostatecznie uniezależnić nasz kraj od dostaw rosyjskiego paliwa i zapewnić nam bezpieczeństwo energetyczne. W ostatni piątek, 30 listopada w Warszawie przedstawiciele polskiego rządu oraz obu inwestorów polskiego i uroczyście poinformowali o wejściu w życie umowy inwestycyjnej. Polsce zależy na szybkim, terminowym sfinalizowaniu inwestycji, ponieważ do końca 2022 roku mamy długookresową umowę z rosyjskim Gazpromem. Ponieważ nie jest ona dla nas korzystna, rząd nie chce jej już przedłużać. Przedsięwzięcie będzie kosztowało około 1 miliard euro. Strony zapłacą mniej więcej po połowie. Polski odcinek rurociągu będzie się kończył w Niechorzu w naszym województwie.
Piotr Naimski, pełnomocnik rządu do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej, podkreślił, że prace związane z tą inwestycją idą co do dnia zgodnie z planem.
Od tego momentu będziemy mówili o Baltic Pipe jako o w 100% dojrzałym projekcie, który zmienił się w inwestycję, co do której decyzje zostały podjęte. Czeka nas jeszcze dużo pracy, bardzo dużo pracy. Następny etap to jest uzyskanie wszystkich koniecznych pozwoleń środowiskowych, lokalizacyjnych.
Minister energii Krzysztof Tchórzewski dodał, że ogłoszenie decyzji inwestycyjnej dla projektu Baltic Pipe to przełomowy projekt na długiej drodze do osiągnięcia bezpieczeństwa energetycznego Polski.
Stanowi on potwierdzenie, że rząd polski jest konsekwentny w realizacji działań zmierzających do uniezależnienia się od dostaw gazu z kierunku wschodniego. Ten gazociąg stanowi istotny polski wkład w realizację koncepcji Europejskiego Korytarza Gazowego Północ-Południe.
Prezes operatora duńskiego systemu przesyłu gazu Tomasz Gebo powiedział, że Baltic Pipe stanie się centralnym elementem europejskiego systemu energetycznego. Baltic Pipe to kluczowy przykład projektu, który integruje systemy energetyczne. Mocno wierzymy we wspólny europejski rynek energii, który zapewnia zrównoważoną i bezpieczną przyszłość dla wszystkich Europejczyków. Jednym ze środków do osiągnięcia tego celu jest infrastruktura, która łączy kraje europejskie, zapewniając handel energią. Baltic Pipe będzie mógł transportować 10 miliardów metrów sześciennych gazu ziemnego rocznie.
Te relacje przygotowała Anna Kafel, z nami goście profesor Dariusz Zarzecki, ekonomista z Uniwersytetu Szczecińskiego, firma doradcza Zarzecki, Lasota i Wspólnicy. Dobry wieczór.
Witam.
I przy telefonie Piotr Stępiński, redaktor portalu biznesalert.pl. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Drodzy Państwo, zacznijmy naszą dyskusję od komentarza naszego internauty na radiowym Facebooku. Pan Łukasz pisze, 20 lat czekania, ale było warto. Co pan na to, panie profesorze?
Zdecydowanie było warto, bo mówimy w tej chwili o faktycznej dywersyfikacji. Mamy swobodę wyboru, czyli na dziś można powiedzieć, że będą 4 źródła, jeżeli tak można to ująć. Zasoby własne, które nie są zbyt wielkie, ale są. Import z Rosji tradycyjny, który no, dominował zdecydowanie. LNG, mamy port i mamy potencjał jeszcze, żeby to rozbudować. No i wreszcie Baltic Pipe. Także jest to realna dywersyfikacja.
Czy to jest ten moment, mówię o tym, że zapada decyzja o inwestycji, by strzelały korki szampana, czy dmuchajmy na zimne i patrzmy na kalendarz, bo rok 2022 no, zbliża się dość wielkimi krokami, patrząc na realizację tej inwestycji?
Tak, ale tutaj chyba jakichś wielkich zagrożeń nie ma. Ja sądzę, że determinacja i Polski, i Danii wspierana również Unią Europejską, tak, postawą Unii Europejskiej, pieniędzmi unijnymi, wspieraniem również generalnie polityki dywersyfikacyjnej przemawia za tym, że ten projekt powstanie. Więc ja tutaj obaw nie mam i jestem optymistą.
Pierwsza rura gazociągu Baltic Pipe ma zostać zatopiona w roku 2020, czyli już niedługo. Patrząc na przebieg tej inwestycji, na razie na papierze, pan jest spokojny, panie Piotrze?
Znaczy na razie nie ma powodów, żeby być niespokojnym. Mamy decyzję inwestycyjną, na którą czekaliśmy. Od tego momentu wkraczamy w kolejny etap tego istotnego projektu. Od tego momentu tak na dobrą sprawę można przystępować do przetargów i od 2020 roku rozpocząć rzeczywiste działania budowlane. Więc na razie nic nie wskazuje, aby ten termin był niedotrzymany. Zresztą przedstawiciele zarówno strony polskiej Gaz-Systemu, jak i duńskiego Energinetu, jak i pełnomocnik rządu do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej Piotr Naimski podkreślają, że wszystko odbywa się zgodnie z harmonogramem, więc w 2022 roku w październiku nad polskie wybrzeże będziemy mogli odbierać gaz z szelfu norweskiego. I tak jak wspomniał pan profesor, to jest rzeczywista forma dywersyfikacji, rzeczywisty sposób na uniezależnienie się od dostaw gazu z kierunku rosyjskiego. I wbrew temu, co stara nam się przedstawić strona rosyjska, że projekt Nord Stream 2 to jest realna dywersyfikacja, nie tędy droga. Baltic Pipe to jest źródło norweskie, które nie będzie uzależnione od politycznych decyzji, ze których świadkami byliśmy dotychczas, jeżeli chodzi o dostawy z kierunku wschodniego.
No i już rosyjska prasa zdążyła zauważyć to, co dzieje się w kontekście Baltic Pipe. Rosyjski dziennik Komersant napisał, że Warszawa poczyniła najbardziej realny w swojej historii krok w kierunku zmniejszenia zależności od gazu rosyjskiego. Warto przypomnieć, że Baltic Pipe ma mieć przepustowość 10 miliardów metrów sześciennych rocznie. Gazoport w Świnoujściu daje teraz 5 miliardów, a ma być rozbudowany do 7,5. Tymczasem zapotrzebowanie Polski na gaz w 2017 roku wyniosło 16 miliardów metrów sześciennych, co oznacza, że powinniśmy także dyktować warunki cenowe, panie profesorze.
No jest to sytuacja rzeczywiście komfortowa, zaczyna się robić.
Tym bardziej, że rekordowy też przesył gazu z Polski na Ukrainę w tym roku.
Tak jest, to Polska może stać się powoli pewnym graczem, no nie powiem, że takim graczem jak Niemcy, którzy importują ogromne ilości gazu i zużywają już potężne ilości gazu, ale mając takie możliwości jak Gazoport i Baltic Pipe, będziemy mogli zaopatrywać siebie, prawdopodobnie również kraje bałtyckie, Ukrainę. Wpływać również rzeczywiście na ceny, bo ja nie wykluczam importu z Rosji. Zresztą dziwię się trochę Rosjanom, że tak ostro pograli cenowo, że te ceny były tak niekorzystne dla najbliższego sąsiada o potencjalnie dużym imporcie. No i przegrali w sumie, można powiedzieć, bo budując te dwie instalacje, czyli Gazoport i Baltic Pipe. Mhm. No jest oczywiste, że one nie będą stały puste i czekały na gaz rosyjski.
Zresztą też nie brakuje głosów, myślę, że warto rozwinąć ten wątek, że mimo iż mamy umowę z Rosją i z Gazpromem do 2022 roku, to nie oznacza automatycznie, że gazu rosyjskiego kupować nie będziemy. Tylko na innych zasadach, nie tak długoterminowo jak do tej pory i ewentualnie dyskutować na temat cen błękitnego paliwa.
No jest to absolutnie oczywiste, naturalne i obie strony to świetnie rozumieją. Myślę, że Rosjanie też świetnie są świetnymi graczami na tym rynku, światowym graczem są na rynku gazu. I myślę, że muszą się z tym pogodzić. No z drugiej strony, patrząc na potencjał dostaw z Rosji i Nord Stream 1, Nord Stream 2, trzeba podkreślić, że Polska nie jest aż tak ważnym graczem, mimo wszystko, mimo że jesteśmy dużym rynkiem perspektywicznym w tym sensie, że gaz będzie zastępował z pewnością węgiel. I to jest perspektywa, natomiast dla nich głównym rynkiem jest rynek Europy Zachodniej jednak.
No ale właśnie, czy Rosjanie nie będą tutaj języczkiem uwagi? Wiemy, że do tej pory gdzieś poza salonami robili wszystko, bo jednak Baltic Pipe nie został wybudowany i już się mówi o tym, że mogą być dyskusje na temat krzyżówki, czyli skrzyżowania Nord Stream 1, Nord Stream 2 i Baltic Pipe. Czy tu Rosjanie mogą coś jeszcze namieszać, mówiąc kolokwialnie, czy nie?
Znaczy, ja się nie znam na sprawach technicznych z tym związanych, bo tutaj są różne szczegółowe przepisy związane z bezpieczeństwem chociażby. Natomiast myślę, że bez jakiegoś wsparcia wyraźnego, głównie Niemców, nie będzie szans, żeby Rosjanie namieszali, jak pan dyrektor powiedział. Więc osobiście byłbym zdziwiony mocno, gdyby to był powód do zablokowania Baltic Pipe. No i to byłby kolejny jakiś dowód rzeczywiście braku tutaj takiej koordynacji w ramach wspólnej polityki energetycznej po prostu i solidarności energetycznej w ramach Unii Europejskiej.
Drodzy Państwo, mówiąc o Baltic Pipe, myślę, że warto też na te inwestycje popatrzeć z perspektywy przeciętnego Kowalskiego. Piotr Stępiński, panie redaktorze, czy to oznacza, że my jako użytkownicy gazu także w domach, korzystając z różnego rodzaju urządzeń, zapłacimy za ten gaz mniej? To jest realna wizja?
To jest realna wizja. Przeciętnego odbiorcę gazu, podejrzewam, mnie interesuje, czy ten gaz pochodzi z Rosji, Australii, Stanów Zjednoczonych, czy Norwegii. Interesuje go przede wszystkim cena, ale z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa istotne jest też, skąd pochodzi ten surowiec. Przez wiele, wiele lat Polska była skazana na dostawy gazu z kierunku wschodniego, przez co płaciła bardzo dużą cenę. Brak alternatywy kosztował nasz kraj bardzo, bardzo duże środki, które można było przeznaczyć na zupełnie inne cele. I w 2022 roku zmieni się architektura rynku gazowego w Europie, bo z jednej strony wygasa wieloletnia umowa na dostawy rosyjskiego gazu do Polski i w tym samym czasie mniej więcej powstaje Baltic Pipe i będziemy mogli otrzymywać do 10 miliardów metrów sześciennych z kierunku rosyjskiego. To będzie stawiał na zupełnie innej pozycji negocjacyjnej, jeżeli chodzi o rozmowy z Rosjanami, bo tak jak pan profesor mówił, no Polska nie wykluczyła zakupów rosyjskiego gazu, wbrew temu, co wielokrotnie można przeczytać w rosyjskich agencjach prasowych, że Polska kategorycznie powiedziała, że nie będziemy kupować gazu rosyjskiego. Owszem, tylko rosyjskie media zapominają dodać, że obecnych warunkach długoterminowej umowie. Na pewno nie będzie to w takiej formie, jak już to krócej, ale proszę zauważyć, mamy Baltic Pipe, za chwilę miejmy nadzieję, sukcesywnie zostanie rozbudowany terminal Świnoujściu plus własne wydobycie. Teoretycznie moglibyśmy to wolumeny, które zużywamy, pokryć się samodzielnie, więc tak na dobrą sprawę Rosja nie byłaby nam potrzebna, aczkolwiek potencjalnie moglibyśmy z Rosjanami współpracować, ale nie na zasadach nieprzejrzystych, gdzie dyktat cenowy i nie mamy żadnej innej alternatywy. To sytuacja ulega zmianie.
Przypomnijmy, że będziemy sprowadzać gaz ze złóż na norweskim szelfie kontynentalnym i teraz też nasi słuchacze na Facebooku pytają, zależy za jaką cenę. Innymi słowy, skąd wiemy, że to będzie tańszy gaz niż ten rosyjski, panie profesorze? I kto nam da gwarancję, że w ciągu najbliższych lat ta cena będzie stała albo nie będzie podlegała jakimś windowaniom czy zawieruchom na rynku?
No myślę, że tutaj szczegółów takich precyzyjnych na pewno nie poznamy, bo to jest tajemnica handlowa co do zasady i tak to bywa w tego typu kontraktach.
Ale zakładamy w ciemno, że to będzie tańszy gaz niż z Rosji?
Że nie w ciemno, no bo przecież ktoś negocjował w naszym imieniu, tak są instytucje, nasze firmy, które podpisują kontrakty. Mhm. Ten gaz będzie kupował PGNiG, który wie co robi, tak? Liczy i musi zarabiać na tym, więc na pewno nie będzie to formuła gorsza niż była do tej pory, bo przypomnę, że gdy rząd premier Pawlaka negocjował kontrakt z Rosjanami, za który zresztą był tam obwiniany, że te ceny były wysokie, no to powiedzmy sobie otwarcie, no nie było żadnej alternatywy. Właściwie nie było żadnej alternatywy. Byliśmy pod ścianą, tak? Albo podpisujemy na niekorzystnych warunkach, albo nie będziemy mieli gazu, co było tragiczne. Byłoby tragiczne. Więc w tym przypadku myślę, że będzie trochę gra rynkowa. Te ceny gazu podlegają grze rynkowej również, tak? I jest pytanie, jaki będzie kontrakt. I no nie wyobrażam sobie, żeby partner norweski, czyli kraj, który jest nie w Unii Europejskiej, ale w Europejskim Obszarze Gospodarczym, jest w NATO, który chce tutaj pracować razem w Europie, żeby nagle zmienił... Znaczy, to jest nieobrażalne. Takie rzeczy tak się nie dzieją.
Czy nie będzie grał gazem?
Nie. No to jest po prostu w ogóle czegoś takiego w ogóle chyba nikt sobie nie wyobraża. Więc myślę, że tutaj stabilne, dobre warunki będą miały miejsce. Natomiast konkretnie, czy akurat w danym momencie te ceny będą wyższe czy niższe, to zależy trochę od sytuacji na rynku i od formuły cenowej, która jest przyjęta w tego typu kontraktach.
Zgodnie ze swoją strategią PGNiG planuje po 2020 roku wydobywać w Norwegii 2,5 miliarda metrów sześciennych gazu rocznie. Czy pan, panie redaktorze, wie, jaka będzie cena, jaka będzie stawka taryfowa? Coś się o tym mówi, choćby nieoficjalnie, bo w oficjalnych przekazach jednak takich informacji nie mamy.
Oficjalnie takich informacji nie mamy i oficjalnie też tych informacji nie mamy. No, tak jak mój przedmówca wspomniał, no, to jest kwestia odpowiednich umów i tajemnicy przedsiębiorstwa, więc o cenach trudno mówić, o konkretnych cenach. Wszystko zależy też od sytuacji na rynku gazu i formuł kontraktowych, na mocy których będą zawierane te umowy, ale w tym przypadku przecież PGNiG będzie, tak na dobrą sprawę, transportował gaz, który sam wydobywa Norwegii przez gazociąg Baltic Pipe, więc to też pewnego rodzaju koszty odpadną i będzie to prawdopodobnie bardziej konkurencyjna cena w stosunku do oferty rosyjskiej w tym momencie, a proszę zauważyć, jak w tym momencie na ten gazociąg spogląda strona rosyjska. Na jakąkolwiek próbę dywersyfikacji źródeł gazu w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, ile razy byliśmy świadkami tego, jak Gazprom próbował podważać i budowę Baltic Pipe, twierdząc, że to może być, że to będzie droga inwestycyjna. Tak samo jak dostawy amerykańskiego LNG, że to są horrendalne sumy. Tymczasem dotychczasowa jedyna dostawa pokazała, że przynajmniej według zapewnień strony polskiej, że cena, która była wówczas zawarta na tej transakcji, była znacznie konkurencyjna względem tego, co oferowali Rosjanie. Proszę zauważyć, każdy metr sześcienny, tak na dobrą sprawę, gazu z innego kierunku niż Rosja, stanowi zagrożenie pozycji monopolisty Gazpromu w Europie. Gazprom to dostrzega i próbuje różnymi sposobami przekonać, powiedzmy, nieprzekonanych do swojego gazu i dyskredytując projekty dywersyfikacyjne. A budowanie dywersyfikacji to nie tylko mniejsza zależność od dostawcy całego wschodniego, ale także suwerenność energetyczna, której dotychczas brakowało. Otwiera się dla nas gazowe okno, z którego będziemy mogli czerpać szerokimi strumieniami. Ten gaz nie tylko wykorzystywać na własne potrzeby, ale proszę zauważyć, że gazem z Baltic Pipe, gazem z szelfu norweskiego zainteresowane są nie tylko klienci w Polsce, ale także w państwach sąsiadujących z naszym krajem. Mam tutaj na myśli Ukrainę, Słowację.
Albo kawałek dalej, bo nawet Węgrzy już wyrazili chęć korzystania.
Przy okazji Węgrzy też jednej strony mówią o wykorzystaniu gazu z gazociągu Baltic Pipe, a z drugiej strony też rozmawiają o potencjalnych dostawach rosyjskiego gazu z kierunku południowego, więc nie zmienia to faktu, że Europa Środkowo-Wschodnia czeka na powiew alternatywy względem dostaw rosyjskich i od 2022 roku będzie to bardziej realną perspektywą.
Panowie, to na koniec jeszcze pytanie lokalizacyjne, jeśli mogę użyć takiego określenia. Mówimy oczywiście o województwie zachodniopomorskim, o Niechorzu. Panie profesorze, czy my możemy też jeszcze coś na tym ugrać jako województwo?
No tego bym jakoś tutaj nie dodałbym wielkiej wartości do tego. No gdzieś ta rura musi tutaj przybiec do nas, tak, do się podłączyć i no, najlogiczniej byłoby, żeby to było w naszym województwie, bo jesteśmy najbliżej Danii, więc to jest naturalne zupełnie. Dziwne byłoby, gdybyśmy tą rurę przeciągali gdzieś do Pomorskiego, na przykład właśnie. Mhm. Więc sądzę, że tutaj bym nie dodawał jakichś super wartości z tym związanych. No, widziałbym to jako normalne podłączenie do systemu i raczej Polska skorzysta przede wszystkim.
Panie redaktorze, co pan na to?
Znaczy tak, ja pozostaje mi tylko się podpisać obydwiema rękoma po tym, co powiedział pan profesor, dodając, że nie tylko skorzysta Polska, ale także region Europy Środkowo-Wschodniej.
Panowie, bardzo gorąco dziękuję za spotkanie i tę merytoryczną, ekspercką dyskusję. Przy telefonie Piotr Stępiński, redaktor portalu biznesalert.pl. Dziękujemy bardzo, dziękuję. Dobrej nocy, pozdrawiamy. Tak. A w studiu był profesor Dariusz Zarzecki, ekonomista z Uniwersytetu Szczecińskiego, firma doradcza Zarzecki, Lasota i Wspólnicy. Bardzo gorąco dziękuję.
Dziękuję serdecznie.
A przed nami jeszcze jedna dyskusja.